Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę 10 maja. Nasz tradycyjny live i mam wrażenie, że jeden z najważniejszych live'ów, jaki do tej pory mieliśmy na historii realnej, no bo tak. Po pierwsze zawieszenie broni, co prawda trzydniowe, ale zawsze na Ukrainie. Po drugie nieudana parada Putina, parada zwycięstwa Związku Sowieckiego. Dużo szczegółów i pikantnych takich rzeczy tam jest do opowiedzenia na ten temat. No ale przede wszystkim Putin stwierdził, że wojna jest już właściwie zakończona, jest w stanie i jest gotowy spotkać się z Zełenskim, żeby podpisać pokój. A więc absolutnie nieoczekiwana zmiana akcji. Do tego oczywiście, drodzy Państwo, mamy niesamowitą wypowiedź Trumpa, który powiedział, że nie wyklucza, że przerzuci wojska z Niemiec do Polski. Nowe ciekawe statystyki, wreszcie wiadomo, ilu Rosjan zginęło na froncie. Dzieje się bardzo dużo na Bliskim Wschodzie, bo amerykański super myśliwiec F-18 Hornet, super Hornet uderzył w dwa statki irańskie. No, dużo się dzieje również w państwie położonym tam, gdzie chce, także dzisiaj naprawdę bardzo, 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 bardzo ważny live. Zapraszam wszystkich serdecznie i plan na niedzielę z historią realną jest następujący. Teraz live, 40 minut przedstawię najważniejsze wydarzenia ostatnich 48 godzin, a potem oczywiście pytania od Państwa. Tradycyjnie. No a dzisiaj o godzinie 18 z kolei odcinek i to odcinek wyjątkowy. Otóż, drodzy Państwo, naszym gościem będzie moim i Państwa Norman Davies, profesor Davies, tak. Najbardziej znany zachodni historyk, brytyjski konkretnie, piszący o historii Polski. Boże Igrzysko, Europa, powstanie 44, Galicja. No chyba nie trzeba książek profesora Daviesa przedstawiać, to będzie taki bardzo mocny, osobisty wywiad. Profesor opowie o tym, jak stracił pracę, czy też nie dostał posady ostatecznie w Stanach Zjednoczonych ze względu na to, że był zbyt propolski, co nie spodobało się wiadomo komu, i źle przedstawiał stosunki polsko-żydowskie w złym świetle. Polacy byli zbyt pozytywnie tam pokazani. Opowie o Izraelu i o tym, jak Izrael wykorzystuje Holokaust do swoich celów politycznych. Opowie o zbrodni katyńskiej. Jednym słowem bardzo, bardzo ciekawy wywiad, bardzo osobisty. Opowie też to, co pamięta z bombardowania Manchesteru, jak był małym chłopcem w Wielkiej Brytanii. Także duże wydarzenie, słuchajcie, coś nowego na kanale. Profesor Davies, to się nie zdarza często. Także godzina 18. Historia realna. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Dajcie znać znajomym, żebyśmy zrobili fajną frekwencję o 18 na tej premierze, bo dobrze, żeby się ten wywiad poniósł. Dobra, to tyle. Taki tytuł wstępu. Już rozpoczynamy naszego niedzielnego live'a. Niech spojrzę, ilu nas jest. No proszę, już 2000 osób. No to bierzemy się za robotę. Witam pana Wika, pana Adama, pana Darka, panią Natalię i oczywiście naszą moderatorkę, panią Wiolkę. Przypominam wam, że napisałem książkę Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7. Książka czeka na was z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Każdy egzemplarz, który kupicie, ja oczywiście podpiszę. No dobrze, dajmy jeszcze 15 sekund spóźnialskim, żeby do nas dołączyli. W końcu jest niedziela. No to kciuki dla przyjaciół kanału i już lecimy z przeglądem najważniejszych wiadomości. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. A uwaga, kajak KFD, literki mają swoje znaczenie. A uwaga, partnerem strategicznym kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas, a kanałem technologicznym Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie szczegóły o rabatach znajdziecie w opisie pod tym filmem. I jeszcze ostatni punkt programu, zanim przejdziemy do live'a i przeglądu najważniejszych wiadomości, no to oczywiście wielkie dzięki. Kanał Historia Realna byłby niczym i nie istniałby i nie funkcjonował, gdyby nie społeczność wokół niego skupiona, czyli wy, drodzy Państwo, drodzy widzowie. Dziękuję, że oglądacie, dziękuję, że subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie. Róbcie to dalej, bo to nakręca kanał. Walczymy o 800 tysięcy subów. No i dziękuję za wsparcie patronom na Patronite, YouTubie i tych, którzy nas wspierają bakrzyszami, co łaskami, mytem, mytem, przepraszam, czyli naszymi cegiełkami, donate'ami. Dobra, tyle tytułem wstępu, akurat kilka minut, lecimy z koksem. Dobrze, najważniejsze oczy całego świata w ciągu ostatnich 48 godzin były oczywiście zwrócone na Moskwę, gdzie odbyła się wczoraj o godzinie 10 rano na Placu Czerwonym wielka parada, no właśnie, miała być wielka parada z okazji kolejnej rocznicy zwycięstwa Związku Sowieckiego nad III Rzeszą. Parada miała się odbyć oczywiście i odbyła się 9 maja, czyli w sobotę. Towarzyszyło temu oczywiście wojna nerwów. Pamiętacie, Zełenski groził, że zaatakuje tą paradę. Putin zwołał specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym zastanawiali się, co się stanie, jeżeli te drony się posypią na tych zgromadzonych ludzi, ale ostatecznie, drodzy Państwo, nic z tego nie wyszło, ponieważ do akcji wkroczył Donald Trump. I teraz, według tych wiadomości, które się pojawiają, Donald Trump został w jakiś sposób poproszony o interwencję, oczywiście przez stronę rosyjską, która miała bardzo poważne obawy i poprosiła Trumpa o mediację. I teraz jak ta mediacja wyglądała? Otóż, drodzy Państwo, Trump ogłosił, uwaga, zawieszenie broni na 3 dni pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wpłynął po prostu na stronę ukraińską, żeby strona ukraińska nie dokonywała ataków na tą paradę równości i ogłosił takiego tweeta. Jestem zadowolony. Boże, ja powiedziałem Paradę Równości? Przepraszam, to błąd czeski. Paradę Zwycięstwa. No dobrze, bądźmy poważni. Jestem zadowolony, pisze Trump, z ogłoszenia, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi 3-dniowe zawieszenie broni. 9, 10, 11, czyli dzisiaj i jutro jeszcze to obowiązuje. Święto w Rosji to Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest na Ukrainie, ponieważ również Ukraińcy byli dużą częścią i ważnym czynnikiem II wojny. Wiadomo. To zawieszenie broni, to jest kluczowe, będzie obejmowało wstrzymanie wszelkiej aktywności kinetycznej, a także wymianę więźniów w liczbie 1000 osób z każdego kraju, czyli z Ukrainy i 1000 i z Rosji. Prośba została złożona bezpośrednio przeze mnie i bardzo doceniam jej przyjęcie przez Władimira Putina i Zełenskiego. Mam nadzieję, że jest to początek końca tej długiej, śmiercionośnej i zaciętej wojny. Rozmowy w sprawie zakończenia tego konfliktu, największego od czasu II wojny światowej, trwają i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Trump. Słuchajcie, bardzo ciekawe wiadomości tutaj zostały przekazane. To znaczy tak, według też dodatkowych wiadomości, które wyciekły ze strony ukraińskiej, rzeczywiście Trump namówił Zełenskiego, żeby nie upokarzał Putina, żeby nie strzelał w tą paradę. Wystąpił niemal w imieniu Moskwy, tak, z taką prośbą. To jest bardzo mocna pozycja Zełenskiego, zobaczcie, bo jednak ma te karty, właśnie kusząc go sprawą tych 1000 zwolnionych ukraińskich jeńców. I Zełenski powiedział tak, Plac Czerwony jest dla nas mniej ważny niż, uwaga, życie naszych jeńców, którzy mogą wrócić do swoich rodzin. A więc tak to rozegrał, ale też prawdę mówiąc, powiedzmy sobie szczerze, pewnie nie bardzo miał wybór, jak go Amerykanie przycisnęli. W ogóle to jest bardzo znamienne, słuchajcie, że Amerykanie na prośbę Rosjan przyciskają Ukraińców, żeby nie strzelali w paradę zwycięstwa, bo Rosjanie sami nie byli w stanie sobie zapewnić tam bezpieczeństwa. Świetnie to wykorzystał Zełenski, o którym, jak wiecie, mam mieszane uczucia, ale opublikował naprawdę coś niesamowitego. Otóż Ukraińcy wypuścili taki dekret wyśmiewający Rosjan, dekret prezydenta Ukrainy numer 374 na 2026. Posłuchajcie, bo to jest naprawdę zabawne. Biorąc pod uwagę liczne prośby oraz cel humanitarny określony w negocjacjach ze stroną amerykańską, w dniu 8 maja postanawiam 1. Zezwolić na przeprowadzenie parady 9 maja w mieście Moskwa, Federacja Rosyjska. W czasie trwania parady od godziny 10 czasu kijowskiego Plac Czerwony powinien zostać wyłączony z planu użycia ukraińskiej broni. Potem są koordynaty geograficzne, gdzie ten Plac Czerwony się znajduje. 2. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem podpisania prezydent Ukrainy Zełenski. Słuchajcie, no kupa śmiechu, bo oczywiście to jest totalne upokorzenie, kiedy Zełenski, którego chciał obalić Putin, daje mu pozwolenie na spokojne zorganizowanie tej parady. Jest to mistrzostwo trollingu i naprawdę Ukraińcy są znakomici w tej wojnie psychologicznej. Chyba musicie przyznać, że to jest bardzo, bardzo zabawne. Oczywiście Pieskow natychmiast się zagotował, powiedział: my nie potrzebujemy niczyjego zezwolenia, żeby organizować naszą paradę. Tak? Nie potrzebujecie? To po co żeście Trumpa prosili, żeby w waszym imieniu negocjował z Ukraińcami? Jednym słowem, wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Zaraz o samej tej wszystkich niuansach i smaczkach tej bardzo dziwnej, tegorocznej, nieudanej moim zdaniem, pewnie się zgodzicie z tą opinią, parady wam opowiem, ale jeszcze dwa słowa o tych sprawach związanych z pokojem, no bo kluczowe moim zdaniem jest w tym, co Trump powiedział, czy też napisał, to, że być może ten trzydniowy rozejm, miejmy nadzieję, że ma rację, zostanie przedłużony i ta wojna wkrótce się zakończy. Chociaż oczywiście jest to tyle mało prawdopodobne, że strona ukraińska odnotowała 1820 naruszeń rozmaitych pokoju, czy też rozejmu przez stronę rosyjską od 5 maja. Czy to się przełoży na zakończenie wojny, tego nie wiadomo, no ale Putin zdaje się to sugerować. Otóż, drodzy Państwo, i to jest chyba najważniejsza wiadomość, którą mam dzisiaj Wam do przekazania, na konferencji prasowej po zakończeniu tego konfliktu powiedział tak: wojna jest już w zasadzie skończona niemalże. Tak, drodzy Państwo, to nie przysłyszeliście się. Jestem gotowy zakończyć tą wojnę szybko i spotkać się w tym celu z Zełenskim na terenie państwa trzeciego. Na przykład, jak rozumiem, Stanów Zjednoczonych, może Turcji. Niesamowite, prawda? To znaczy po raz pierwszy Putin powiedział, że wojna jest w zasadzie skończona, bo do tej pory mówił, że nie zostanie skończona, jak nie zdobędą całego Donbasu, a idzie im to jak idzie, i jest gotowy spotkać się z Zełenskim, i to jest zmiana stanowiska w przeciągu kilkunastu godzin, bo wcześniej Uszakow, przedstawiciel Kremla, powiedział, że owszem, może się spotkać Putin z Zełenskim, ale zapraszamy do Moskwy. Jak ktoś chce pogadać z Putinem, to do Moskwy, prawda? Jasne jest oczywiste to, że to był warunek zaporowy. A Putin tutaj wystąpił na konferencji i powiedział: czemu nie? Spoko. Z Europejczykami mogę gadać, z Zełenskim mogę gadać. Wojna jest już niemal prawie, a też właściwie powiedział, niemalże zakończona. Bardzo, bardzo, bardzo jest to interesujące. Oczywiście zobaczymy, co pójdzie dalej. Ukraińcy mówią, że są oczywiście otwarci. Czy będzie to wielki przełom? Pewnie się okaże w poniedziałek i we wtorek. Także oglądajcie kolejne live'y historii realnej. No dobrze, teraz sama parada. Kto tam był na tej paradzie? Na paradzie był Łukaszenko, no bo wiecie, zawsze tą paradę uświetniały swoją obecnością rozmaici ważni politycy. Był George Bush swego czasu, no Schroeder przyjeżdżał, chociaż nie wiem, czy Schroeder był, no ale przyjeżdżał na pewno Sarkozy, wszyscy święci z całego świata, prezydent Chin. I teraz tak, tym razem było trzech przywódców: Łukaszenko, oczywiście ze swoim synem Mikołajem, oraz przywódcy Kazachstanu i Uzbekistanu. Chińczycy z kolei, drodzy Państwo, w przededniu tej imprezy powiedzieli, że ich nie będzie. W związku z tym już na poziomie dyplomatycznym było bardzo niski poziom tej całej imprezy. To, co zauważyłem ciekawego, to tak, po raz pierwszy wystąpili tam żołnierze Korei Północnej, którzy maszerowali. Przypominam, że najemnicy, czy też inaczej, no, część, jakieś tam jednostki Korei Północnej zostały wysłane przez Kima na ratunek Putinowi, gdzieś tam walczyli, czy też może nadal walczą na froncie przeciwko Ukraińcom. Druga sprawa, no to oczywiście to, że nie było ciężkiego sprzętu, no ale to już się tego spodziewaliśmy, ze względu na obawę, i nawet Rosjanie to powiedzieli z otwartym tekstem, ze względów bezpieczeństwa nie będzie czołgów, transporterów opancerzonych, wyrzutni rakiet, nie będzie tam przelotu jakiejś tam dużej ilości samolotów nad tą paradą. No i rzeczywiście tak było, jedynym ciężkim sprzętem, jaki się pojawił, była limuzyna, którą tam przejechał jakiś oficjel. No i oczywiście ta limuzyna, która Putina przywiozła i odwiozła. Kolejna sprawa, no to Putin. Putin przemawiał bardzo krótko na całej paradzie, zamiast godzinami stać, jak to było zawsze, słuchać przemówień, oglądać czołgi, rozmawiać z weteranami, no to Putin, słuchajcie, był tylko 45 minut, szybko popatrzył na paradę, sieknął krótką mowę i uwaga, pośpiesznie w gronie takich swoich dużej ilości ochroniarzy pobiegł do, czy też uciekł, jak piszą niektórzy wręcz komentatorzy, do swojej opancerzonej limuzyny i zawinął się z tego Placu Czerwonego. Wyglądał fatalnie i rzeczywiście wyczytałem to w opinii ekspertów, którzy są putinologami, ale rzeczywiście te zdjęcia, które możemy zobaczyć, pokazują go jakiegoś takiego speszonego, siwiuteńkiego, naprawdę coś mu się ostatnio posunął, Władimir Władimirowicz. Wyglądał na zestresowanego, jak napisali eksperci dotyczący do spraw mowy ciała, a co ciekawe, jak zawsze towarzyszył mu, wyobraźcie sobie, weteran, w tym roku był to Svet Turunov. Uwaga, artylerzysta, który walczył pod Leningradem, a potem gdzieś na froncie białoruskim. Także jeden z ostatnich weteranów wojny ojczyźnianej. I teraz tak, Putin oczywiście sieknął mowę, tak jak wam mówiłem, w której no w zasadzie to samo co w kółko. Po pierwsze, była to mowa taka totalnie sowiecka, tak? To znaczy wspaniałe zwycięstwo Stalina, Związku Sowieckiego nad hydrą faszystowską, równie dobrze mógłby to powiedzieć w latach 50. jakiś oficjel sowiecki, ale co ciekawe to tak, uczestnicy specjalnej operacji wojskowej są następcami bojowników świętej wielkiej wojny ojczyźnianej. Ukraina stanowi stronę agresywną, tak jak Niemcy podczas II wojny światowej. Niebywały jest ten Putin. Czarne jest białe, białe jest czarne. Dostało się NATO, które oczywiście wspiera Ukrainę, ale Putin mówił o tym w tym kontekście, no, że zobaczcie, jak dzielni są nasi żołnierze, że walczą de facto nie z Ukrainą, tylko z NATO, z całym potencjałem natowskim i jeszcze nasi gieroje, nasi chłopcy zdobywają teren. W związku z tym tyle, jeżeli chodzi o Putina na samej tej imprezie. Ale, drodzy Państwo, jeszcze potem wystąpił z taką przemową na konferencji prasowej i ona chyba była dużo, dużo, dużo ciekawsza. Bo po pierwsze powiedział tak, Finlandia przystąpiła do NATO, żeby zabrać Rosji kawałek, bo przecież nie było żadnego sporu terytorialnego z Finlandią. W związku z tym on uważa, że Finlandia po to włączyła się do Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby odzyskać Karelię, którą straciła w wyniku II wojny światowej, więc chodzi tutaj o jakieś niecne zamiary. Postraszył Armenię, która jak wiecie po tym jak Rosja ją zostawiła na lodzie oko w oko z Azerbejdżanem, to się zaczęła przyjmować ten kurs prounijny, prozachodni. No ale co najciekawsze, powiedział, że jest gotowy się dogadać nie tylko z Ukrainą i nie tylko spotkać z Ukraińcami, ale gotowy jest również negocjować z Europejczykami. No bo z Amerykanami już gada, to wszyscy wiemy. Teraz chce gadać z Ukrainą i z Europejczykami i jest w stanie nawet to zrobić, ale co ciekawe, jako swojego pośrednika wybrał, uwaga, pracownika Gazpromu, byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Nie wiem, czy Schröder coś wskóra w tej sprawie, aczkolwiek widziałem też dzisiaj bardzo ciekawą, drodzy Państwo, analizę w zachodnich mediach, że coś niedobrego się dzieje w reżimie, że nie przez przypadek Putin jest taki, powiedziałbym, no, koncyliacyjny nagle i nagle zaczyna tutaj zapowiadać, że jest gotowy się dogadać i kończyć wojnę, bo podobno reżim po prostu i główni przedstawiciele tego reżimu mają dosyć tej bezsensownej wojny, na której tracą kasę, bo tak, zamrozili im konta na Cyprze, nie mogą sobie pływać jachtami po Morzu Śródziemnym, mają problem z dotarciem do swoich pięknych domów w Marbei w Hiszpanii. Jednym słowem, same problemy i kłopoty. Trwa to 4 lata, a Putin obiecał, że to będzie błyskawiczna 3-dniowa operacja specjalna. Reżim się chwieje, są rozmaite frakcje. Putin jest, jak wiecie, ma ostatnio obsesję tego, że ktoś dokona na niego puczu albo ataku dronowego. Nie pojawia się publicznie. Przypominam wam, że w zeszłym roku pojawił się 17 razy publicznie, w tym roku 3 razy do początku maja. Kolejna sprawa, uwaga, zabroniono ludziom, którzy spotykają się z Putinem, wnosić zegarków tych naręcznych, no bo mogą mieć w środku w takim zegarku bombę. To pokazuje, że powiększa się jakaś gigantyczna paranoja i naprawdę Rosja również ze względu na kłopoty gospodarcze może dążyć do zakończenia tej wojny. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, chociaż jak widzę na wyniki ankiety naszych widzów Historii Realnej, Państwo macie bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy Putin rzeczywiście ma takie intencje. Przeczytam. Pytanie było, czy Putin naprawdę skończy wkrótce wojnę? Tak, ma już dość, 26%. Nie, to tylko gadanie. Chciałbym tak powiedzieć, że twardo państwo stąpacie po ziemi, no ale nie dawajmy umrzeć nadziei, a nuż coś się okaże. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jest już nas 6 tysięcy, to jest naprawdę niebywałe, bo jest w końcu niedziela. Odrywam was, drodzy państwo, od rodzin, od odpoczynku. Dziękuję za wsparcie G7M50 i wszystkim, którzy wspierają historię realną. Przypominam, że dzięki tym bakrzyszom, cegiełkom, jak zwał, tak zwał, donatom, według tego paskudnego anglicyzmu, historia realna ciągnie dalej ten wózek. Gdy jesteśmy, drodzy państwo, przy sprawach interesujących nas, Polaków, to znaczy wojna na Ukrainie, bo ten konflikt, nie ma się co oszukiwać, jest dla nas oczywiście najważniejszy, to BBC razem z niezależnymi antyreżimowymi mediami wreszcie podało jakieś dane twarde, bo do tej pory trochę poruszaliśmy się na poziomie przypuszczeń co do strat rosyjskich w tej wojnie. One są naprawdę kolosalne. Mam tu na myśli zabitych, nie zabitych, rannych i zaginionych, tylko zabitych. Otóż, drodzy państwo, ci eksperci, dziennikarze policzyli, że w Rosji było 351 tysięcy, czy tam 352 tysiące spraw spadkowych po specjalnej operacji wojskowej. A to, drodzy państwo, no to jest dana bardzo twarda. Trudno się spodziewać, żeby ona została w jakiś sposób oszukana, prawda? No jak są sprawy spadkowe, no to wiadomo, że po ludziach, którzy zginęli. Dotyczy to, mam tu wszystko wypisane dla was, mężczyzn między 18 a 59 rokiem życia. Czyli najmłodszy, który poległ, rosyjski żołnierz na Ukrainie, miał 18 lat, najstarszy był już pod 60. No, to też pokazuje, z jak szerokiego tego rezerwuaru osobowego oni korzystali. Do tej pory potwierdzono 217,808 nazwisk żołnierzy rosyjskich, którzy polegli. To jest naprawdę, drodzy państwo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście mniej niż te propagandowe dane podawane przez stronę ukraińską, ale to jest bardzo poważny uszczerbek. I teraz to nie dotyczy to zaginionych i widziałem dzisiaj bardzo ciekawą analizę Jarosława Wolskiego, który napisał, że nie dotyczy to też jeszcze dwóch kategorii. Najemników, których się nie wlicza do tego, czyli grupę Wagnera i tak dalej, tych gości powyciąganych z kolonii karnych, których tam masakrowano i posyłano na te mięsne szturmy pod Bachmutem, a także, uwaga, to ciekawe, ludzi, którzy służyli w siłach zbrojnych tych dwóch republik separatystycznych, Donieckiej i Ługańskiej. W związku z tym dlatego według Jarosława Wolskiego należy do tego dodać jeszcze około 80, nawet do 200 tysięcy zabitych. Jeżeli by tak wtedy to policzyć, to byłoby tych strat rosyjskich zabitych od 430 tysięcy do 550 tysięcy, jeżeli dobrze to policzyłem, no to naprawdę dużo, prawda? Straty ukraińskie nie wiadomo jakie są, ale zobaczcie, to też może być kolejna przyczyna, te rosnące straty. Zełenski wczoraj podał, czy przedwczoraj, że 36 tysięcy żołnierzy Rosjanie tam tracą miesięcznie, zdobywając jakieś skrawki terytoriów. Dawno to już mówiłem i szkoda, że Putin nie słuchał wcześniej, że cała ta wojna nie ma kompletnie sensu, bo obie strony nie potrafią narzucić drugiej stronie swojej woli. Dobrze, to był pierwszy punkt programu, czyli parada w Moskwie. Podsumujmy, bardzo skromna, dziadowska bym powiedział, w atmosferze stypy bardziej niż wielkiego święta i wielkiego obchodzenia, wielkiego zwycięstwa. Putin zestresowany, siwiuteńki, przestraszony, uciekł po 45 minutach, a Zełenski triumfuje, bo napisał, że z mojej woli ja pozwalam na tą paradę. Tak czy inaczej, najważniejsze jest coś innego. Najważniejsze, drodzy państwo, jest to, że Putin po raz pierwszy, moim zdaniem, od wybuchu wojny w 22 roku tak jasno dał do zrozumienia, że już ma dość. Czy te słowa zostaną zmienione w czyny? Ja wątpię osobiście, tak jak widzowie historii realnej, no ale zobaczymy. Wszystko jest możliwe. Każda wojna musi się kiedyś skończyć, prawda? Miejmy nadzieję, że ta się skończy szybko, chociaż oczywiście to pewnie będzie tylko przerwa i trzecia runda nas czeka w przyszłości. Dobra. Druga sprawa, o której oczywiście państwu muszę powiedzieć, no to jest to, co i to jest drugi dzisiejszy temat, czyli znowu Marek Wałkuski w akcji. Oczywiście mowa o naszym drogim gościu też historii realnej, czyli niezmordowanym korespondencie Polskiego Radia w Białym Domu, bardzo sympatycznym, którego pozdrawiamy. Otóż, jak pamiętacie, Marek Bałkuski podczas rozmowy niedawnej z Historią Realną powiedział, że Trump jest jaki jest, ale jedną rzecz o nim może powiedzieć na pewno. Otóż Trump, drodzy Państwo, jest bardzo wdzięczny, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne. Mowa tutaj o to, że jest bardzo otwarty na kontakty z prasą. Ludzie do niego podchodzą, dziennikarze zadają mu pytania w rozmaitych sytuacjach. On idzie do helikoptera, idzie do śmigłowca, do samochodu, wychodzi na zewnątrz i jest otwarty na kontakty z prasą. No i Marek Bałkuski go, słuchajcie, dopadł i zadał mu następujące pytanie. Panie prezydencie, jeżeli wycofa pan wojska z Niemiec, czy przerzuci pan je do Polski? I teraz posłuchajcie uważnie jego odpowiedź. Polska by tego chciała. Mamy świetne stosunki z Polską. Mam świetne stosunki z prezydentem Polski, czyli Nawrockim. Pamiętacie, poparłem go, mimo że miał złe notowania i ostatecznie wygrał. To świetny wojownik, świetny facet, bardzo mi się podoba, więc jest to możliwe. I już chciał odejść Trump, Bałkuski jeszcze go przyszpilił i mówi, no dobra, ale realnie możesz to zrobić, przerzucisz te wojska, panie prezydencie. On odpowiedział, mogę to zrobić. No w związku z tym, wiecie, już korki od szampana strzeliły w Warszawie. Oczywiście po tej wypowiedzi Donalda Trumpa nawet przygotowałem dla was część z tych reakcji, nie będę was tym oczywiście zanudzał, ale wszystkimi, bo oczywiście rozpaliło to, drodzy państwo, polską infosferę, ale tak, po pierwsze odezwał się w tej sprawie oczywiście nasz minister obrony narodowej, no bo w końcu to jest jego działka i powiedział tak, Kosiniak-Kamysz, sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Dobra, ale dużo ciekawsze jest to, co powiedział nowy szef BBN-u, czyli pan Grodecki. Informowałem was o tym, że w miejsce Sławomira Cęckiewicza szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prezydenckiego będzie Bartosz Grodecki. No i posłuchajcie, to absolutnie przełomowa deklaracja, powiedział nowy szef BBN. I teraz tak. Ona pokazuje doskonałe relacje pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozważanie możliwości relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to ogromna szansa dla naszego bezpieczeństwa, dla NATO i dla wzmocnienia flanki wschodniej, a także naszych możliwości odstraszania. Nowy szef BBN dodał, to jest szansa, której nie możemy stracić. Gdyby się zaczęła materializować, zrobimy wszystko, żeby doprowadzić ją do końca. Nie znam pana Grodeckiego, trudno się nie zgodzić z takim ogólnym stwierdzeniem, no, że fajnie byłoby, żeby ci Amerykanie tutaj, ich więcej było u nas, ale zejdźmy na ziemię. To, co Trump powie na trawniku Białego Domu, możemy, znając Trumpa, który gada rozmaite rzeczy na lewo i prawo, co mu akurat tego dnia ślina na język przyniesie, więc ja bym poczekał tak. Poczekajmy, spokojnie. Na razie to jest tylko czcze gadanie dziennikarzowi na trawniku Białego Domu, złapany gdzieś Trump między podwieczorkiem a śniadaniem. Spokojnie. Znając Trumpa, to on powie wszystko, szczególnie, że pytał go to polski dziennikarz. W związku z tym powstrzymajmy na razie te korki szampana strzelające. Za tymi pustymi słowami Trumpa jednak powinny pójść jakieś czyny. Trump już nie takie rzeczy mówił, w związku z tym jak czytam, że taka przełomowa deklaracja, już tak, za chwilę oni tu przyjadą, no to mam bardzo poważne co do tego wątpliwości. Krótka przerwa, bo dostaliśmy jakieś nieprawdopodobne wsparcie do jednego z naszych widzów. Posłuchajcie, Marek Zibrow, no rewelacja, wysyłam panu kciuka, serduszko, bardzo panu dziękuję za wspaniały bakrzyż, za wspaniałą zychówkę bądź realkę. Tutaj są różne zdania, napiszcie, może wam coś nowego przyszło do głowy. Przypominam, że cały czas konkurs trwa, szukamy słowa, które mogłoby na naszym kanale zastąpić amerykańskie słowo donate. I pisze nam nasz widz, pan Marek, ktoś napisał, że Królewiec nigdy nie był bezpośrednio Polski, w nawiasie należał do Lenna państwa polskiego, ale nie jest to do końca prawda. Na mocy aktu inkorporacji wydanego przez Kazimierza Jagiellończyka w 454 roku krótki czas należał formalnie do Polski. Bardzo panu dziękuję, panie Marku, za wsparcie, za to wyjaśnienie, a ja chciałem tylko powiedzieć, że musimy być ostrożni z takimi deklaracjami, bo nie chcemy się narażyć na konflikt z Czechami. Przypominam, że jako Kralowiec również Czesi mają chrapkę na Królewiec, a z Czechami lepiej nie zadzierać, a już na pewno nie z panem Bartem, którego serdecznie pozdrawiam, naszym czeskim przyjacielem, który też wspiera historię realną. Dziękuję za wsparcie Kilro1527. Dziękuję pani Natalii Paszak tradycyjnie na kawusie z podziękowaniem za dzisiejszego gościa, profesora Normana Davisa. Tak, drodzy Państwo, ci, którzy teraz dołączyli, dzisiaj o 18:00 wielkie wydarzenie na polskim YouTubie, a konkretnie na kanale Historia Realna, duży, momentami bardzo niepoprawny politycznie wywiad z profesorem Normanem Davisem. Zapraszam już teraz na 18:00. Także zobaczymy się dwa razy. Marcin Rzepecki, dzięki za wsparcie. Ciekawy tutaj pan Kilro pisze nam, który też nas wsparł, dla Polaków można zrobić wszystko, z Polakami nic, hetman koniec Polski. No proszę, mniej więcej to samo chyba mówił Piłsudski. Okej, dobra, to tyle, spójrzmy jeszcze na frekwencję. Już mija właśnie równo połowa naszego live'u. Wow, dziękuję bardzo, 7 tysięcy widzów w niedzielę, no naprawdę muszę powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. Czekajcie, przetrę kamerkę. O matko. Nie ma lekko. Dobra, lecimy dalej. Także Trump bez wątpienia, to jest fakt oczywiście obiektywny, jest nastawiony pozytywnie do Polski, widzi w Polsce przeciwwagę dla tych krajów jak Hiszpania, Niemcy czy Włochy, które są krnąbrne i mu się stawiają. Polska jako ta super proamerykańska jawi mu się w zupełnie innych barwach. Czy to wystarczy? Zobaczymy. Na razie, tak jak powiedziałem, to są tylko deklaracje. Miło, że coś takiego powiedział w rozmowie z Markiem Wałkuskim. Czy za tym pójdą czyny, to zobaczymy. Malwina Popiołek. Bardzo pani dziękuję za wsparcie, pani Malwino. I przypominam, że dzięki temu wsparciu na czacie my możemy jechać dalej i przygotowywać dla was kolejne live. Dobrze, teraz tak. Mamy bardzo ciekawe badanie opinii publicznej, bo Rzeczpospolita opublikowała sondaż. Jak oceniasz słowa Trumpa o wycofaniu wojsk z Niemiec? 40,5%, czyli 40,5% Polaków ocenia negatywnie te słowa, słuchajcie. Tylko 20,8% Polaków pozytywnie, 22,3% obojętnie, a 16% w ogóle o tym nie słyszało. To jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, bo jak widać, większość naszych rodaków rozumie bardzo prostą sprawę, że uszczuplanie amerykańskich sił w Europie jest ogólnie rzecz biorąc negatywnym trendem, tak? Czy to jest z Niemiec zabierają, czy gdzieś indziej. I nie powinniśmy się śmiać, proszę bardzo, Niemcom zabrali, tak? Amerykanie wojska, bo te wojska są tam dla obrony nie tylko Niemiec, tylko całej Europy i przede wszystkim Polski, bo gdyby odpukać doszło do wojny, o czym już mówiłem kilka razy w historii realnej, to Niemcy będą bezpośrednim zapleczem dla walczącej Polski przeciwko jakiejś agresji rosyjskiej odpukać, tak jak dzisiaj Polska jest zapleczem dla Ukrainy i to przydałoby się, żeby tam były amerykańskie bazy, była amerykańska infrastruktura przesyłowa, cała logistyka, bo stamtąd będzie przychodził do nas sprzęt i oby posiłki, choć bądźmy realistami, już to widzę. No ale dobra, niech będzie. Więc oczywiście zakładam, że wynik tego sondażu Rzeczpospolitej byłby inny, gdyby zadano respondentom następujące pytanie. Co ty sądzisz o wycofaniu wojsk z Niemiec i przerzuceniu ich do Polski? Zakładam, że wówczas wtedy byłyby inne, zupełnie inne tutaj wyniki, no ale chociaż tyle, to już coś nam mówi. Drugi sondaż jest bardzo interesujący, który chciałbym wam przytoczyć, badania opinii publicznej w Polsce. Uwaga, czy boisz się wybuchu wojny, a konkretnie chyba pytanie było, czy rosyjskie zagrożenie jest realne. O. I posłuchajcie, 53,9% Polaków uważa tak, rosyjskie zagrożenie jest realne, 40% uważa, że jest nierealne, a 6% nie ma zdania. To jest najnowszy sondaż. Wiecie, na co wpadłem? Jeżeli dacie mi sekundę, to ja mogę zatrzymać tą ankietę, która teraz idzie i zobaczmy, jakie w tej sprawie zdanie macie wy, drodzy widzowie. Wpisuję, czy rosyjskie zagrożenie dla Polski jest realne. Dobra? Tak? Nie? I trzecia opinia, nie mam zdania. Dobra, słuchajcie, odpalam tę ankietę. Napiszcie, co wy sądzicie. Zobaczymy, czy jesteśmy reprezentatywni dla reszty naszych rodaków jako społeczność historii realnej, czy nie. Przypominam, że w tym sondażu głosy się rozłożyły. 54% jest zagrożenie, 40% nie ma, 6% naszych rodaków nie ma w tej sprawie zdania. No dobra, zobaczymy. Ważna informacja jeszcze jest taka, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pewnie tu widzieliście, wleciał dron, ale uspokajam wszystkich, był to dron, który nie był dronem bojowym uzbrojonym w głowicę, był to niewielki dron, który miał tylko i wyłącznie taką głowicę obserwacyjną, czyli jakieś tam kamery zamontowane. Dron jest albo rosyjski, albo ukraiński, bo miał napisy po cyrylicą. I on spadł, słuchajcie, w województwie warmińsko-mazowieckim. Boże, warmińsko-mazurskim oczywiście, przepraszam za to przejęzyczenie, gdzieś chyba 20 km od obwodu królewieckiego w miejscowości Osieka pod Bartoszycami. Teraz tak, wpadł w pole rzepaku i tam go znaleziono. Słyszeli mieszkańcy, bo czytałem taki śmieszny reportaż, coś im tam brzęczało nad głową. I znaleźli w tym polu takie ustrojstwo. No oczywiście teorie są dwie. Pierwsza, widziałem, jest opisana przez wypowiadającego się przedstawiciela polskich służb, że jest to Rosjanie mieli jakieś tam ćwiczenia w tym Królewcu. Tam jest bardzo wąsko, kto był, to wie. I im się ten dron gdzieś tam zapodział i spadł w to pole rzepaku w Polsce. No a druga oczywiście to jest być może ten sam kazus, który teraz przeżywała Finlandia, Estonia i ostatnio Łotwa, to znaczy ukraińskie drony, które nadlatują na obwód leningradzki, tak, gdzieś tam w okolice Petersburga, żeby bić po tej infrastrukturze naftowej Federacji Rosyjskiej, po prostu część z nich, czy to przez złe koordynaty, bo naprawdę to są całe floty, tam po kilkaset dronów Ukraińcy wysyłają, czy poprzez jakieś systemy zagłuszania rosyjskiego spadają na terytorium państw ościennych. Sprawa się wyjaśni, całe szczęście nikomu nic się nie stało, to jest dobra wiadomość, a zła jest wiadomość taka jak zawsze. Dlaczego to zostało znalezione w polu rzepaku przez pana Zygmunta? Dlaczego to nie zostało zestrzelone? Dlaczego to nie zostało w żaden sposób przechwycone? Ja cię kręcę. Słuchajcie, to się po prostu nie mieści w głowie. 4 lata ta wojna trwa za naszymi granicami i w kółko powtarza się to samo. Wszystko, co chce, to do nas wlatuje, a potem, tak jak pamiętacie, pod Bydgoszczą babka na koniu jechała, tak jakaś Amazonka znalazła głowicę potężnej rakiety H-101. No ludzie. Dobrze, już nie chcę się denerwować, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Wszyscy pewnie myślimy o tym w ten sam sposób. A tymczasem zobaczmy, jak idzie nam nasza ankieta. Proszę bardzo, dosłownie tak samo głosujecie Państwo jak Polacy w tym ogólnym sondażu. Posłuchajcie, czy rosyjskie zagrożenie jest realne? Tak, 51%, nie 44%, nie mam zdania 5%. Niemalże identyczne wyniki. Pozdrawiam serdecznie pana Barta, który się pojawił i pozdrawiam panią Wiolkę. Pan Dominik jest z nami, pan Wik. O proszę, właśnie wskoczył fantastyczny, wysyłam od razu serduszko i kciuka od pani Joanny Blicharz wsparcie. Pozdrawia nas pani Joanna Blicharz serdecznie. Wysyła nam mnóstwo serduszek. Proszę bardzo. Muszę się przyzwyczaić do tej roli youtubera. No dobrze. Drodzy Państwo, pozdrawiam panią Natalię. Lecimy dalej. Mamy jeszcze wiadomości przecież z Iranu i z innych ważnych miejsc świata. Dobra, i Korea, bardzo ciekawa sprawa o Korei i o Kimie, to padniecie, na sam koniec zostawiłem wam bardzo ciekawą informację. Dobrze, czyli podsumowując, mamy za sobą analizę spraw związanych z Placem Czerwonym i pokojową inicjatywą Putina, mamy za sobą analizę słów Trumpa o przerzuceniu wojsk amerykańskich do Polski z Niemiec, przyszła teraz pora na front numer 3, czyli Bliski Wschód. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie? No oczywiście Amerykanie cały czas, jak powiedział Rubio, czekają na irańską odpowiedź na 14-punktowy plan pokojowy, jednostronicowy dodam. Rozmowy są prowadzone za pośrednictwem Pakistanu, no i obie strony zastanawiają się, co zrobić. Sprawy chyba idą w dobrym kierunku z tego, co mówi Trump, no bo rozmawiają, prawda? Natomiast nie oznacza to, że nie strzelają. Strzelają, a owszem, i mieliśmy do czynienia z kilkoma incydentami na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich 48 godzin, ale nie tak poważnymi jak te, do których oczywiście doszło poprzednio, jak wam opowiadałem, czyli jakieś tam, wiecie, jakieś sceny dzikie. Amerykanie ostrzelali cieśninę Ormuz, port i kilka statków irańskich, a Iran ostrzelał 3 amerykańskie niszczyciele, nie wyrządzając im żadnej poważnej krzywdy, no ale ostrzelał, tak? Dobrze. Co się wydarzyło tym razem? Tym razem, jak donosi CETCOM, doszło do mini takiej potyczki na wymiany ognia. Otóż tym razem, drodzy Państwo, 2 tankowce pod banderą Iranu pływające, one były puste, wracały z jakiejś tam misji, próbowały złamać blokadę morską i wpłynąć do portów. I to były 2 tankowce, jeden Sea Star 3, a drugi nazywa się Sevda. No i znowu się wszystko tak samo potoczyło. One płynęły, co ważne, bez ładunku, już puste, z powrotem, żeby zawinąć do portów i tam się załadować ropą i pewnie znowu gdzieś popłynąć w świat. No i Amerykanie próbowali je zatrzymać. Te 2 statki płynące pod banderą Iranu odmówiły i wówczas Amerykanie z lotniskowca USS George Bush, czyli tego 3. lotniskowca, który do niedawno tam przypłynął do strefy konfliktu, podnieśli w powietrze myśliwiec, uwaga, super myśliwiec FA-18 Super Hornet. I ten myśliwiec wykonał 2 uderzenia i uderzył w, uwaga, kominy. Zniszczył kominy obu tych jednostek, unieruchamiając je w miejscu. Amerykanie opublikowali taki bardzo wypasiony, wiecie, jak to Trump lubi, taki filmik, podczerwieni nagrany, czy też inaczej, na taki czarno-biały obrazek, bo to się nocą dzieje i widać jakieś gęste kłęby dymu lecące rzeczywiście zza kominów, z tej całej części maszynowni jednego z tych tankowców. Także te 2 tankowce zostały zatrzymane. Wcześniej, jak pamiętacie, zatrzymali jeszcze jeden, czyli Hasnę. Więc tyle, jeżeli chodzi o Amerykanów. Oni, drodzy Państwo, jasno pokazują, nasza blokada działa. Przypominam, tam 50 statków zatrzymali, drugie 50 przepłynęło, więc jest lekko dziurawa, no ale jest jak jest. Także to tyle, to było najpoważniejsze starcie na Bliskim Wschodzie między Iranem a Ameryką w ciągu ostatnich 48 godzin. I teraz tak, Irańczycy oczywiście nie pozostają dłużni. Mówiłem wam na poprzednim live, że wprowadzili specjalną ustawę, według której cieśnina Ormus już nigdy nie zostanie otwarta całkowicie, w tym sensie, że zawsze będzie to szlak kontrolowany żeglugowy przez Iran. Iran będzie tam pobierał opłaty, po prostu opodatkowywał już teraz formalnie. To już nie będzie jakiś tam akt piractwa, tylko statki, które tamtędy przepływają, bo to są jego wody terytorialne, więc może zrobić co chce. Irańczycy mówią, byliśmy pełni dobrej woli, pozwalaliśmy statkom tamtędy przepływać, nie stanowiło dla nas problemu swoboda żeglugi, to Amerykanie nas zaatakowali, no to teraz mają. Niech sobie radzą ze skutkami ekonomicznymi tego. Oczywiście Amerykanów doprowadza to do szewskiej pasji po prostu, bo Irańczycy, i to jest już cytat, powiedzieli, cieśnina Ormus pozostanie przez nas zamknięta na zawsze. Na zawsze, absolutnie. Oczywiście Ameryka ma w tej sprawie inne zdanie, ale kolejny krok eskalacyjny. Otóż Irańczycy opublikowali kolejną mapę kabli położonych internetowych i innych kluczowych kabli światłowodowych na dnie cieśniny Ormus i w innych tam miejscach w pobliżu. Mówią, że przejmują pełną kontrolę nad tą infrastrukturą podwodną. Przypomnę, wystarczy, jak pokazali Rosjanie na Bałtyku, nie trzeba mieć jakichś wielkich specjalnych środków, wystarczy spuścić kotwicę, pociągnąć ją trochę po dnie, żeby zerwać tą kluczową infrastrukturę i teraz trzymajcie się, przez te kable przechodzi 15-20% ruchu internetowego świata. To jest nieprawdopodobne, 15-20%. Cała Zatoka Perska, wszystkie systemy bankowe, wszystkie systemy rozliczeń gospodarczych związanych z gazem, nawozami sztucznymi, ropą naftową oczywiście, idą tamtędy. Uwaga, dlaczego? Bo po prostu cały ten kluczowy region, Zatoka Perska, jest łącznikiem między wschodem a zachodem, między Europą a Azją. Tam się przecinają wszystkie kluczowe szlaki morskie, handlowe, ale jak się okazuje również kable podwodne. Iran powiedział, że może to w każdej chwili zerwać i przejmuje, tak jak powiedziałem, pełną kontrolę. Jest to kolejny krok eskalacyjny, który pokazuje jasno, mamy karty, panie Trump. To nie pan ma wszystkie karty w rękach, tylko my mamy również karty. Póki nas nie zaczepialiście, nie używaliśmy tych wszystkich opcji, jak mówi Rubio, atomowych wobec światowej gospodarki, ale teraz czujemy się zwolnieni z jakichkolwiek Hamulców. New York Times podał bardzo ciekawą informację, że Rosja uruchomiła naprawdę na masową skalę gigantyczny taki nie tyle most powietrzny, co szlak handlowy przez Morze Kaspijskie i zaopatruje nie tylko w broń, komponenty, słuchajcie, do dronów, to jest absolutnie najważniejsze. Najpierw Iran sprzedał szachedy, czy też licencje na szachedy Rosjanom, a teraz jak Amerykanie rozwalili Iranowi jego własne warsztaty produkcyjne i fabryki tych dronów, to komponenty do tych dronów idą z Rosji, oczywiście, że tak, ale również tym szlakiem komunikacyjnym przez Morze Kaspijskie z północy, jak pisze New York Times, wszystkie te produkty, które są zablokowane przez amerykańską blokadę portów irańskich, Rosjanie przywożą. I teraz tak, widziałem, jak amerykańscy komentatorzy leją krokodyle łzy nad tym i mówią tak, Putin, straszny Putin, jak on może być takim potworem, że wysyła irańskiemu reżimowi broń? My jesteśmy tacy dobrzy dla Putina, Trump się z nim spotkał na lasce, on nam robi taki cios w plecy. Kurczę, słuchajcie, naprawdę wiecie, każdy, kto ogląda historię realną, to wie, że Putin nie jest bohaterem mojej bajki, delikatnie mówiąc. No ale miejmy jakieś granice hipokryzji. Od 4,5 roku Ameryka i jej sojusznicy wspierają Ukrainę, która walczy z Rosją. Bronią, sprzętem, pieniędzmi, zaopatrzeniem. Jest to klasyczna proxy war. Czyli walczymy z dużym rywalem geopolitycznym przy pomocy jakiegoś jego małego sąsiada, tak? I czego się Amerykanie, przepraszam bardzo, spodziewali? Rosja nie robi nic wobec konfliktu Iran-Ameryka, czego by wcześniej Ameryka nie robiła wobec konfliktu Ukraina-Rosja. To znaczy odpowiada pięknym za na dobre. Symetryczna odpowiedź jest czymś naturalnym w dyplomacji i w polityce wielkich mocarstw. W związku z tym jest to, uważam, że nie tylko nie ma się co dziwić, tylko jest to coś absurdalnego, oczywistego, że coś takiego się dzieje. Aha, jeszcze jedna ciekawa wiadomość. W Miami dzisiaj odbywa się spotkanie Marco Rubio i Witkowa z premierem Kataru. Katar, drodzy Państwo, który też bardzo mocno oberwał w trakcie tej wojny, między innymi i my mamy problem, no bo 17% polskiego gazu, jak wiecie, jest z Kataru, a Katar powstrzymał wydobycie w wyniku tych uderzeń dronowych. To wszystko teraz Katar skłoniło do podjęcia takiej jakiejś mediacji. Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak zawsze, mają kłopoty. Dwie rakiety balistyczne i trzy drony uderzyły w Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oczywiście były to drony irańskie i jeszcze mamy informację o tym, że dosłownie przed chwilą u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich gdzieś przy Dausze, przepraszam, to już nie jestem pewien tej informacji, akurat jeden tankowiec został też uderzony pociskiem. Teraz, drodzy Państwo, chciałbym przedstawić Wam naprawdę zaskakujący, a może wcale nie zaskakujący raport The Atlantic na temat stanu umysłu Trumpa, w którym on się teraz znajduje, ale widzę, że dostajemy tu jakieś fantastyczne wsparcie od widzów, więc pozwólcie, że podziękuję, bo tu się dzieją jakieś niesamowite rzeczy. Proszę, pan Tomasz Tumielewicz wspiera nas z Wielkiej Brytanii, bardzo panu dziękujemy. Dzięki państwu powstają, przypominam, kolejne live'y. Supermasywny czarny, a potem mi coś urywa, nawet boję się kliknąć dalej. Bardzo panu dziękuję tak czy inaczej za wsparcie. I Krzysztof Godlewski, bardzo panu dziękuję za wsparcie. Rewelacyjne również dostaliśmy tutaj bakszysz, realkę od pana Patryka Kruckiego. Prośba społeczności o wsparcie akcji Kot dla Życia. Nie tylko pomoc chorym, ale także rozwój dzieciaków. Musi ktoś nam te drony budować. No racja. Nie słyszałem, przepraszam bardzo, o akcji Kot dla Życia, ale jeżeli pan Patryk nam tą akcję tutaj rekomenduje, no to oczywiście wspieramy. Bart Carter, nie zawodzi, to jest coś nieprawdopodobnego. Mamy i bardzo pozdrawiam pana, panie Bart, naszego wspierającego w Czechach, który na każdym live'ie historii realnej codziennie rozdaje prezenty. Bardzo dziękujemy. Jest to duża cegiełka, którą pan kładzie nie tylko w podwaliny rozwoju kanału Historia Realna, również w przyjaźń polsko-czesko. Ahoj. Joanna Blicharz pozdrawia nas serdecznie i wysyła nam fantastyczne wsparcie. I przypominam również, że mamy rewelacyjne wsparcie od pana Marka Zibrowa dzisiaj, ale to nie jedyny taki doskonały wspierający. Teraz mamy również wsparcie od Daro 6717. Amor Patrie Nostra Lex. Witam. Straszą nas wojną, żebyśmy oddawali nasze pieniądze na te zabawki z USA, a wystarczy kilkaset dronów i nasza obrona leży. Według tajnego raportu NIK o stanie i przygotowaniu armii. Niestety pan Jacek B. ma rację. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo panu dziękuję za wsparcie. To raz, a dwa, no niestety mamy sytuację taką, że w momencie, kiedy wybuchła cała ta wojna, kupowaliśmy kompulsywnie wszystko, co amerykańscy lobbyści nam wciskali za drogo, kompletnie bezsensownie. Zbroiliśmy się na wojnę, która już się odbyła, czyli wojnę XX wieku. Kupowaliśmy czołgi, latające czołgi, czyli Apache. Słuchajcie, ja naprawdę siedzę w tych tematach, ale jeszcze nikt nie przedstawił mi żadnego argumentu, po co jest w Polsce 96 Apache. A za jednego Apacha mielibyśmy tyle dronów, żebyśmy wojnę wygrali prawie. No, w cudzysłowie oczywiście, tak, proszę to traktować jako symbol, nie jako konkretne dane. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, musimy szybko zrewolucjonizować, póki nie jest za późno, nasze zakupy, bo nie będziemy kupować za grube miliardy, nie powinniśmy kupować tarcz strzeleckich dla rosyjskich dronów, tylko powinniśmy kupować takie zdolności mieć, uderzeń asymetrycznych, jak Iran przeciwko Ameryce, czyli po prostu, żeby Rosja, bo mam wrażenie, że rosyjskie elity władzy jednak kalkulują, a szczególnie ostrożnie będą kalkulować w roku 2022, po prostu doszło do wniosku, że ataku na Polskę nie warto przeprowadzać, bo się to po prostu nie opłaca. Czyli, że straty, jakie my im zadamy, będą większe niż zyski, które oni będą mieli ze strat zadanych nam. To jest bardzo proste równanie. Geopolityka trochę przypomina matematykę, prawda? W związku z tym, jeżeli będziemy mieli Apache, F-35, co tam jeszcze mamy, te wszystkie rzeczy, no fajnie, dobra, jak już kupiliśmy, no i to gdzieś tam stoi w składach. Ale tak naprawdę to, co odstraszy Rosję, to zdolności wojny asymetrycznej XXI wieku, także zgadzam się z naszym wspierającym. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo czas pędzi, a jeszcze dzisiaj drugi raz się widzimy. Przypominam, że o 18:00 rozmowa z Normanem Daviesem. The Atlantic. Trump jest totalnie znudzony i znajduje się w stanie skrajnej frustracji z powodu przedłużającej się wojny z Iranem. Całe hasło sprowadza się do tego, pisze The Atlantic, to tak nie miało wyglądać. Podobnie jak Putin miał mieć swoją szybką operację trzydniową, szybkie obalenie reżimu ajatollahów, a tymczasem ajatollahowie tak łatwo obalić się nie dali i Ameryka od 2 miesięcy ponad już jest uwikłana w jakiś kompletnie absurdalny konflikt. Bibi mówił Trumpowi, że to będzie szybko, gładko i przyjemnie, a jest ta katastrofa, którą Państwo teraz obserwujecie. Trump według The Atlantic chciałby pójść dalej i skupić się na kwestiach wewnętrznych, no wiecie, wybory zaraz, ceny ropy, benzyny na amerykańskich stacjach benzynowych szybują w górę. Po drugie, chciałby się skupić na Chinach. Przypominam, że gigantycznymi krokami zbliża się 14-15 maja, to jest spotkanie, szczyt Xi Jinping-Trump i chciałby tam pojechać już ze zwycięstwem w rękach, więc czas nie jest jego sojusznikiem, tydzień mu został. Oczywiście już, tak jak mówiłem, z profesorem Góralczykiem będziemy komentować ten szczyt. No a Iran, jak pisze Atlantic, opiera się, nie chce realizować planu Trumpa i nie chce złośliwy ustąpić. Mało tego, pisze The Atlantic, jak donoszą amerykańskie agencje wywiadowcze, jeszcze 3-4 miesiące może spokojnie wytrzymać tą blokadę. W związku z tym Trump jest coraz bardziej zdenerwowany i sfrustrowany. Dobrze, na sam koniec, drodzy Państwo, już Wam oddaję głos, już przechodzimy do sekcji pytań. Jeszcze informacje dotyczące rozmaitych innych części świata. Zacznijmy od państwa położonego tam, gdzie chce, które zabija kogo chce i które katuje kogo chce. To ostatnie dotyczy tego, że absolutnie opinią światową wstrząsnęły zdjęcia pokazujące straszliwie skatowanego arabskiego adwokata, czy konkretnie prokuratora społecznego z miejscowości Berszewa, który tam był obrońcą praw człowieka, bronił Arabów, swoich współbraci, tak, współobywateli przed jakimiś tam gwałtami ze strony Izraelczyków. Ten człowiek został po prostu we własnym domu skatowany tak, że ma całą głowę zamienioną w jedną wielką czarną skorupę krwi zakrzepłej, oko po prostu podbite, nie wiem czy wybite w ogóle w taki sposób, że jest jedną taką wielką krwawą miazgą, ma odbite nerki. W wyniku tego katowania sprawa odbyła się w ten sposób, że przyjechało do niego trzech izraelskich policjantów, którym tam zawadzał, On zadzwonił też na izraelską policję, powiedział, że się kręcą coś ludzie koło jego domu. Policjanci przez telefon powiedzieli mu, żeby się zamknął w domu, nie otwierał. Wtedy tamci inni policjanci wywalili drzwi i skatowali go w środku. Kiedy przyjechała karetka na miejsce, ledwo faceta odratowali, to powiedzieli, że ten obrońca praw człowieka, ten prokurator społeczny, jest, drodzy państwo, publiczny, przepraszam, ich zaatakował. No i koniec. I wydawałoby się, że sprawa jest zakończona, ale przez jakiś dziwny zbieg okoliczności jeden z tych facetów miał włączoną kamerę na swoim mundurze, wiecie, mają takie w krajach zachodu policjanci i okazali się, że ci faceci kłamali, facet ich nie zaatakował, oni go skatowali we własnym domu. To taki tylko jeden z wielu przypadków. Jeszcze tutaj wam przygotowałem inne takie ciekawe historie. Na przykład, o, widziałem wideo, które pokazuje, że dzieci palestyńskie grały w piłkę nożną i przyszli osadnicy żydowscy, przerwali mecz i powiedzieli, nie będziecie tu grali, bo to jest ziemia święta, którą Jahwe dał Żydom, więc nie ma możliwości, żeby Palestyńczycy na własnej ziemi, słuchajcie, mogli dzieci grać w piłkę nożną. I jest takie absurdalne wideo, małe dzieci palestyńskie, wiecie, takie dziesięciolatki siedzą, nie mogą grać w piłkę, są w strojach piłkarskich i tamci ich po prostu szykanują. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, ekstremiści żydowscy na zachodnim brzegu Jordanu zmusili swoich arabskich, palestyńskich sąsiadów, żeby wykopali ciało własnego ojca, który niedawno zmarł, ponieważ nie można go zakopywać na ziemi świętej dla Żydów, bo tam zaraz ma powstać osiedle. Nielegalne oczywiście. Te trzy przypadki chciałbym wam, dzisiaj nie będzie cyfr, Netanyahu, wielkich ofensyw, niech wam, drodzy państwo, pokażą to, co się wyprawia, jak wygląda codzienne życie Palestyńczyków w tym piekle, w tym rasistowskim kraju, w jakim przyszło im żyć, mam na myśli oczywiście Izrael, kraju, w którym zupełnie inne standardy obowiązują wobec Żydów, a inne wobec nieżydów. To nawet nie jest kwestia Palestyńczyków. Widzicie, co się dzieje przecież z chrześcijanami, prawda? Opluwani, bici, kopani, lżeni, atakowani. To jest wydarzenia tylko z ostatnich kilku tygodni. I taka jeszcze mała, ciekawa informacja. W ciągu ostatnich 24 godzin, mimo obowiązywania zawieszenia broni w południowym Libanie, Izrael zabił tam 50 osób. Tak, tak właśnie coś takiego wyczytałem na Twitterze. Mam nadzieję, że to się w ogóle nie potwierdzi, ale obawiam się, że to jest, że taka jest też codzienność mieszkańców południowego Libanu. I na koniec, tak jak wam obiecałem, jeszcze ta informacja. Aha, z Korei Północnej. Otóż to jest wiadomość absolutnie z ostatniej chwili. Korea Północna wprowadziła do swojej konstytucji taki zapis, że zabicie Kima, czyli dyktatora, albo jakikolwiek atak w ogóle na centrum dowodzenia, próba dekapitacji Korei Północnej, automatycznie uruchamia uderzenie nuklearne. Natychmiast. Natychmiast wywalają na wszystkie kierunki swoje pociski, swoje głowice uzbrojone w pociski jądrowe. Dlaczego? No oczywiście jest to jasne. Kim widzi, co się stało z Ayatollahem Chameneim, widzi, że któregoś dnia do jego pokoju też może przez okno wpaść dron albo rakieta amerykańska Tomahawk i zabić jego i całą jego rodzinę, w związku z tym zabezpiecza się w ten sposób. Tkniecie mnie palcem, stryknięcie wykałaczką w moją stronę, my odpalamy w Koreę Południową, pewnie w Japonię, nie wiem, do Ameryki, to pewnie te balistyki koreańskie nie dolecą, ale odpalamy natychmiast pociski. Dziękuję Yuki Chan, dziękuję Krzysztofowi Godlewskiemu, dziękuję Markowi Zibrow za kolejne fantastyczne wsparcie. Ktoś jest na czacie zawiedziony, że Ukraina nie zaatakowała parady w Moskwie. Prezydent Zełenski oficjalnym dekretem zezwolił na paradę. Serio? Trolling level master. Pozdrawiamy pana Marka. Proszę bardzo, Aret, bardzo dziękuję za wsparcie. Niedzielna szarlotka do kawy. Pozdrawiam z Norland. Pozdrawiamy. Wspierającym wysyłam oczywiście kciuki i serduszka. Naprawdę wzruszony jestem, że możemy na państwa liczyć. Jeszcze raz dziękuję, Dora Daro. Okej, okay. I na sam koniec bardzo dziwna informacja. Nie wiem, jak to się mogło wydarzyć, ale w Denver po raz pierwszy taki chyba przypadek w historii, ale potężny, gigantyczny Airbus A321 przejechał człowieka na pasie startowym. Na początku myślałem, że to jakiś żart, ale to tak się stało. Jakiś facet przeskoczył przez płot, wbiegł na pas startowy i tak niefartownie, że akurat pod koła startującego Boeinga. Tam chyba było jakieś ostre hamowanie, bo pilot miał powiedzieć, chyba właśnie potrąciliśmy człowieka, przyhamowali, 12 pasażerów zostało rannych. Potem tam jakaś akcja ratunkowa w postaci tego, że te z tych, wiecie, wypuścili takie dmuchane zjeżdżalnie z drzwi samolotu, z przodu i z tyłu. Ludzie tam zjeżdżali w dół, może wtedy się potłukli, nie wiem. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dziwna historia. Lot oczywiście się nie odbył. No dobrze, jeszcze na sam koniec, jak wiecie, tak jest nasz zwyczaj, zawsze jeszcze patrzę na najnowsze newsy. Ukraina trafiła rosyjską korwetę w Dagestanie. Jest to korweta klasy Karakut, uderzyli w porcie Kaspijsk w Dagestanie, 1500 kilometrów od Kijowa. Portal komentuje, to kolejny sygnał, że Ukraina zwiększa skuteczność dalekich ataków na rosyjskie okręty i zaplecze wojskowe. Dobra, to wiadomo. Ja to robię, drodzy Państwo, ten krótki update na sam koniec, bo godzina trwania live'u to jest dosyć długo i w międzyczasie coś się ważnego może wydarzyć, a chciałbym, żebyście mieli absolutnie najświeższe wiadomości dotyczące tego, co się dzieje na świecie. Ale widzę, że całe szczęście tym razem nic nie wydarzyło się przełomowego. Fico był w Moskwie, to wiecie. Dobra. Okej, okay, drodzy Państwo, live'a uważam tą część za zamkniętego i teraz plan jest taki, że dzisiaj widzimy się po raz drugi, dwa odcinki będą w niedzielę. Otóż dla mnie duże wydarzenie osobiście, mam nadzieję, że dla Was również po raz pierwszy w historii realnej, co nie w ogóle, nieczęsto zdarza się na YouTubie, wystąpi nie kto inny jak profesor Norman Davis. Wywiad będzie po polsku, bo pan profesor świetnie mówi po polsku, bardzo kontrowersyjny momentami, opowie o tym, jak stracił, czy też nie dostał posady na Stanfordzie, bo źle, niepoprawnie, według niektórych innych badaczy pisał o stosunkach polsko-żydowskich, konkretnie zbyt dobrze o Polakach w tym kontekście. Opowie o tym, jak Brytyjczycy tuszowali zbrodnię katyńską, o tym, czy Izrael wykorzystuje zagładę do swoich politycznych, merkantylnych celów obecnie, trochę o swoim życiu, o fascynacji Polską. No myślę, że będzie to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wywiad z Normanem Davisem dzisiaj o 18. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobrze, przechodzimy do pytań. Mamy jeszcze parę minut. Proszę dawać małpkę. Historia realna. Anna, wolałam drewniany pokoik i kota. Klimatycznie. Spokojnie, pani Anno, to jest krótka przerwa. Ja czasami muszę się ruszyć z domu. Już niedługo wrócimy do kota i drewnianego domu pod Warszawą. Historia realna ma swoje studio mobilne. A kot za wami tęskni, tak samo jak wy za kotem, spokojnie. Walkin. Panie Piotrze, może zamiast donate'ów to po prostu złoto i ktoś może wtedy sypnąć złotem. Nie, no nie przesadzajmy. Macie państwo złoto, to trzymacie na czarną godzinę. Może solidny odcinek a propos obecności amerykańskiej armii w Polsce. MON mówi, że możemy spokojnie przyjąć 5 tysięcy żołnierzy, a niektórzy eksperci wątpią w te twierdzenia. Nie ma baz, szkół i tak dalej. To raz, a dwa, można by rzeczywiście kiedyś zrobić taki odcinek, żeby podliczyć, w których miejscach oni są, ilu ich naprawdę jest, co oni tam robią, ile nas to kosztuje, bo przecież my ich utrzymujemy. To jest trochę ta, wiadomo jak to działa, co wam będę mówił. No plus te codzienne interakcje z mieszkańcami Polski są też chyba ciekawe do opisania, bo widziałem jakiś reportaż, co się w Rzeszowie dzieje ze względu na jesionkę, że wszystkie pierogarnie przestawiły się na hamburgery i steki. I ludzie w Rzeszowie wkurzeni, nie można normalnie zjeść, bo wszędzie tylko wszystko pod Amerykanów. Jakaś pani mówiła, no to jest dla nas Eldorado. Przychodzi, płaci za steka 100 zł i cieszy się, że tanio. Taki Jankes. To raz, na drugie, to oczywiście wiadomo, jaka branża w Rzeszowie przeżywa teraz hossę. Nie powiem, bo młodzież ogląda, jest dopiero 13. Okej, okay, dobra, lecimy. Pospolite ruszonko, to najlepiej oddaje nasz polski charakter. Mowa o pan Patryk oczywiście o naszym konkursie. Proszę zrobić debatę plusy i minusy żołnierzy USA w Polsce, bo w mainstreamie jest to zero-jedynkowe. Tymczasem bazy w naszym kraju stają się potencjalnym celem, na przykład dla Iranu. No dla Iranu to nie sądzę. Z Iranem ostatnio mamy dobre relacje, spotkał się z nim nawet nie tylko Sikorski, rozmawiał chyba ze swoim odpowiednikiem, a raczej przez telefon, ale ostatnio prezydent Nawrocki, co jest dobrym ruchem, spotkał się z ambasadorem Iranu. Trochę się zrehabilitował za ten swój niewszczęsny tweet pan prezydent z pierwszego dnia agresji izraelsko-irańskiej na Iran, kiedy tam pisał: dobrze, jesteśmy po stronie Ameryki, brawo, atakują sojusznika Rosji. Nie podobało mi się wtedy to, teraz rozsądnie postępuje. To nie nasza wojna, powiedziałbym tak. Panie Piotrze, czy planuje Pan jakąś trasę po Polsce w celu promocji najnowszej książki? Tak, oczywiście będzie, ale już niedługo, bo 26 maja we wtorek zapraszam wszystkich, zobaczymy się w Warszawie. W Warszawie odbędzie się w kinie Wisła, na Waszym ulubionym miejscu spotkań, wielkie spotkanie ze mną i również ze Zbigniewem Parafianowiczem. Pretekstem będzie, przede wszystkim ze Zbigniewem Parafianowiczem, pretekstem będzie premiera jego nowej książki Kłopot z Zełenskim. Porozmawiamy o tym, czy Ukraina jest naszym rywalem, partnerem, sojusznikiem, wrogiem, jak chcą niektórzy, może przyjacielem, jak twierdzą z kolei inni. Mi się wydaje, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Zbyszek obiecał, że zdradzi Wam wiele tajników rozmów, dyplomacji, kontaktów polsko-ukraińskich, również w kontekście niezałatwionej kwestii z ludobójstwa na Wołyniu. I uwaga, jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna sprawa. Na miejscu będą książki już 10 dni przed oficjalną premierą Zbyszka. Naprawdę rewelacyjna jest ta jego nowa książka, będziecie zachwyceni i oczywiście będzie Wam podpisywał, będą rozmowy w kuluarach, różne inne atrakcje szykujemy. A więc Kino Wisła, godzina 20, wtorek 26 maja. Okej. Pan Mirek, nasz wspierający, pisze, że Czesi nie mają chrapki na Królewiec. To po prostu fajne memy są. No wiem, wiem, panie Mirku. Przecież żartujemy. Okej. Ale pan ostatnio kocopoły gadał o Grze o Tron. Żadnych elfów tam nie ma. Ja mówię, że są elfy? A może tak zapamiętałem, jakieś takie elfo kobiety w jakichś takich długich płaszczach. Blond, taki jasny, białe włosy. Myślałem, że to elfy, ale proszę mnie poprawić. Może to jest jakiś inny stwór. Po prostu nie podobał mi się ten serial. Bardzo mi przykro. Mamy inne gusta. Z fantastyki to jestem za Conanem Barbarzyńcą. To jest konkretny chłop. No. Nie zastanawia się, nie dzieli włosa na czworo, mieczem rozwiązuje wszystkie problemy. Gra o Tron jakieś w ogóle. W ogóle nie przepadam w ogóle szerzej za kinematografem XXI wieku. Czy Polacy szanują samych siebie? Pyta Indie Point. Polska reżyserka kręci Zieloną granicę. Dobry Arab, zły polski pogranicznik. Nie widziałem Zielonej granicy, ale wszystko, co słyszałem o tym filmie, mówi, że jest to film katastrofalny rzeczywiście. Mirek, realniaki, taka nazwa na donata. No może. Dukaty. Co pan myśli o stworzeniu, zmianie Konstytucji RP i o referendum w sprawie Zielonego Ładu i czy nie powinno być więcej pytań na przyszłe referendum? Nie wiem, wie pan co, nawet nie wiem, jak tam będzie pytanie. Wiem tylko, że dotyczy właśnie tej polityki klimatycznej. Ogólnie jestem przeciwny Zielonemu Ładowi, to jest oczywiste. Wszystkiemu, co niszczy co naszą konkurencyjność na rynkach światowych. Uważam, że to jest absurdalne strzelanie sobie samemu w stopę. Co do referendum, nie mam zdania, nie wiem w ogóle, o co chodzi w tej całej rozgrywce, znając naszych polityków. Jest to jakiś element jakiejś wojenki wewnętrznej. Aha, no i oczywiście nie pójdę na to referendum. Dobrze, to nie kinematografia, a serialografia. No racja, pani Doroto, tak, to prawda. Te seriale są już nieznośne. Chociaż Yellowstone był fajny. Patrykos, co z pożyczką Safe? Czy myśli pan, że to osłabi naszą gospodarkę poprzez zagraniczne zakupy, wywalenie kasy w błoto? Nie wiem, też jakoś specjalnie się nie interesowałem. No mieliśmy zrobić tą jakąś debatę na temat tego sejfu. Dla mnie sprawa jest prosta. Jeżeli weźmiemy jakąkolwiek kasę, no to musimy ją wydać u nas, a nie nabijać gospodarki innych krajów i zapewniać miejsca pracy w Ameryce, Francji, gdziekolwiek indziej. Tutaj to wszystko musi być robione. No przynajmniej to, co możemy zrobić, tak? Ale powiedzmy szczerze, no są rzeczy, które są łatwe do zrobienia, których też nie robimy. Ja nie mówię, że my zaczniemy konstruować myśliwce piątej generacji, no ale takie pociski do amunicji 155 mm to chyba nie jest, wiecie, coś, co by przekraczało możliwości naszego przemysłu, no, litości, czy drony tanie za $200. Czy nie myli pan Gry o Tron z Władcą Pierścieni? Nie, nie, no nie mylę. Władca Pierścieni jest okej, okay. W sensie filmy to widziałem tylko pierwszy odcinek tego Jacksona. Spoko to było. Książkę próbowałem przeczytać. No jakoś tam przebrnąłem przez tego Władcę Pierścieni Tolkiena, ale mało było dla mnie akcji. Ja tak jak wam zawsze już mówiłem, bo już poruszaliśmy sprawę literatury fantastycznej, jako nastolatek byłem po prostu totalnym fanem Roberta Irwina Howarda i Conana Barbarzyńcy. Przeczytałem wszystkie Conany, miałem tego, nie wiem, 70 tych książek, plus oczywiście wszystkie tam innych bohaterów Howarda, Salomona Kane'a, tych wszystkich rycerzy na krucjatach, się pytam, jak się nazywał ten facet i innych, to wszystko czytałem. Robiłem sobie mapy, w zeszytach wypisywałem wszystkie szczegóły dotyczące tych poszczególnych krajów, Akwilonia, Hyrkania, tak, Cymeria, z której pochodził Konan Cymeryjczyk, co tam jeszcze było, Kołsz, przez Styks się przepływało, no fajne to było naprawdę, no i te powieści o Konanie i te właściwie opowiadania zawsze pulsowały akcją. Trup tam się sypał gęsto od pierwszej do ostatniej minuty, a ten Tolkien, jak zacząłem czytać, no to takim się udało powoli. I idą te hobity jakimś gościńcem, idą pierwsze 200 stron, idą, dojść nie mogą, nie wiadomo po co one idą, na co one idą, nie ma żadnych mordobić trupów, nikt do nikogo nie strzela z łuku. Podobno się potem rozkręca, żartuję. Ale Konan Barbarzyńca, to są moje klimaty, mojej fascynacji fantastyką. Science fiction mniej. Torgal Erison jest lepszy niż Konan. A ci z białymi włosami to Tyrgerian, jeźdźcy smoków. Wyjaśniło się, to są jeźdźcy smoków, a nie elfy. Przepraszam wszystkich fanów Gry o Tron. Pomylili mi się jeźdźcy smoków z elfami. Okej, w porządku. Co do Torgala, no to dotknął pan ważnej rzeczy i oczywiście jak każdy dzieciak czytałem komiksy i miałem dwa ulubione serie. Pierwsze to Punisher, już opowiadałem o tym. Do dzisiaj bardzo lubię Punishera. No a drugie to oczywiście Torgal. I słuchajcie, historia zatoczyła śmiesznie koło, no bo oczywiście czytywałem się jak szalony w opowieści o Torgalu. Wszystkie komiksy oczywiście miałem i mam do dzisiaj wszystkie części. No a potem to wróciło po wielu latach i teraz swoim dzieciakom czytam, chociaż już same mogą w sumie czytać, ale czytamy te Torgale. Natomiast jestem po prostu załamany tym, co zrobiono z Torgalem po odejściu Rosińskiego i tego Van Ham, tak? Znaczy, posłuchajcie, to jest po prostu zbrodnia na tej serii. To jest zbrodnia na tej serii. Dla mnie jako dla fana to jest straszne. To znaczy rysunki są paskudne, ale jeszcze to można wytrzymać, ale scenariusze są debilne po prostu. Jakaś polityczna poprawność. Jolan się żeni z Chris. Wyciąganie jakichś wątków po prostu, już nie powiem jakich, nie trzymają się kupy te opowieści. Po prostu ona powinna, Torgal powinien umrzeć wraz z odejściem, mówiąc brutalnie, oryginalnego rysownika, oryginalnego scenarzysty. Ciągnięcie tego potem dla kasy, no dla czego, to jest oczywiste, tak? Przynosi tę serię nadal zyski. Tam nie wiem, no przeglądałem kilkanaście czy kilkadziesiąt tych komiksów już po, może z jeden się dał czytać, taki co Torgal się wspina po skałach. Ale reszta to jakaś katastrofa. Nie wiem, czy są fani Torgala, ale schrzaniono tą serię i jak zawsze oczywiście dla chęci zysku. No. Marek Zdibrow, znowu wsparcie, ale dzisiaj ma pan serię. Jaka jest ulubiona postać w Yellowstone i dlaczego Beth? No właśnie nie Beth, nie Beth, bo Beth to jest córka tego Costnera. Mi się ona, znaczy nie podobała charakterologicznie, no w tym sensie, że była wulgarna. Jakaś taka, no nie jest to mój typ kobiety, delikatnie mówiąc, która tam pije wódę, bluzga i zachowuje się tak jak ona. Raczej zdecydowanie moją ulubioną postacią, nie zaskoczę was, był sam Kevin Costner. Podoba mi się Costner w tej roli. Te jego dzieciaki już mniej. No w ogóle sam pomysł, po co oni tą ziemię na koniec oddali tym Indianom, to ja po prostu nie mieści mi się to w głowie. Nie było żadnego sensu. Ta końcówka się w ogóle nie trzymała kupy. W ogóle szkoda, że się Costner pokłócił z tą całą resztą tej ekipy, bo wiecie, w tym ostatnim sezonie już go nie było. I serial bardzo mocno na tym stracił. Okej, lecimy dalej. Paweł Woronko. Bardzo panu dziękuję za wsparcie. Ale nam zeszło co? Tematy na Torgala, Yellowstone. Mówiłem, że ostatnio obejrzałem film z Sharon Stone. Kiedy Wrocław? No na pewno będę na targach we Wrocławiu. To na bank. Pierwszy weekend grudnia. Dobrze. Okej. Lecę dalej. Słuchajcie, jest tyle pytań. Panie Piotrze, czy będzie pan na warszawskich targach książki? Tak, 30 będzie moje spotkanie autorskie i prapremiera książki Polacy. Już teraz państwa zapraszam. Wszystkie szczegóły niedługo podam. Paw, Punisher był super, ale żaden film i serial nie ma podejścia do komiksów. To też zbrodnia na Punisherze. Dokładnie. Filmy o Punisherze są słabe. A co z komiksami o Conanie? Czytał pan? Conan super. I jeszcze Cool był. No jeszcze był Cool i Solomon Kane. Komiksy były słabe o Conanie, książki były świetne, ale jeszcze oprócz Salomona Kane'a, Coola i Conana bardzo mi się podobały dwa i może nawet najbardziej. Była też taka seria o, napisana przez Howarda o mrocznym czarnym rycerzu, który bierze udział w krucjatach. Dzieje tam na Bliskim Wschodzie w trakcie krucjat i w ogóle moją ukochaną jego powieścią to była taka, co jest bokser, który bije się na ringu, taki super mistrz wagi ciężkiej i nagle przenosi się w jakąś inną planetę i walczy z jakimiś skrzydłatymi stworami, rozwalając je pięściami. Pomóżcie mi, jeżeli ktoś pamięta, to jest powieść tym razem. Rzadki przypadek, bo on głównie pisał opowiadania, krótkie Howard. No i w ogóle wielka nieodżałowana strata, bo napisał, nie wiem, kilkaset opowiadań, zostawił wielką spuściznę, ale chyba w wieku 36 lat, tak? No... rozstał się z tym światem w tragicznych okolicznościach. Nie mógł się pogodzić ze śmiercią swojej mamy i ukochanego psa. Ach, smutna historia. Duna. Oj, Duna, nie podobały mi się te filmy. Piękne, jeżeli chodzi o aranżację, to było fantastyczne. Tą jedynkę jeszcze jakoś zmęczyłem, dwójkę wyłączyłem po 8 minutach, bo się naprawdę wściekłem po prostu, wiesz, wiecie, ci źli, no to wiadomo, biali mężczyźni, wszyscy, poukładani, umundurowani, normalna struktura, a ci dobrzy to jakaś po prostu wyglądali jak jakaś banda ze Squata. Niewyobrażalne jakieś zideologizowanie było tego po pierwszych paru minutach i zmęczyło mnie to po prostu. Co tu jeszcze jest? Death metal? Nie, absolutnie nie. Trash jeszcze tak, Anihilator, Megadeth, to słucham, ale Defu nie. To już jest jakieś kartofle dla mnie totalne. Jak czytałem Torgala, miałem kilkanaście lat, 40 lat temu, pisze pan Darek. Trzeba było relaksy kupować co tydzień i wycinać i wklejać do zeszytów, żeby komik samemu zrobić. No proszę, nie. To ja już kupowałem w latach 90. te. Ciekaw jestem pana opinii muzycznej. Candlemass, nie słucham. Blind Guardian, kiedyś słuchałem, spoko. King Diamond, Merciful Fate. No, w porządku z King Diamond, nie jestem jakimś mega fanem, ale byłem w 95 roku czy 8 na ich koncercie na hali Wisły. To była taka łączona trasa. Najpierw King Diamond występował, a potem Merciful Fate. Byłem pod wrażeniem, że ten King Diamond zagrał dwa koncerty pod rząd. A wiecie, jak on pieje przecież. Ale trochę za wysokie te rejestry głosu ma King Diamond dla mnie, więc nie jestem jakimś mega fanem, chociaż kilka fajnych kawałków ten Merciful Fate ma. Taki Abigail też jest fajna płyta z facetem, który powozi jakiś karawan nocny taki XIX-wieczny. No spoko, może być, ale to nie są moje tak super klimaty. O, moja żona pyta, jaki jest pana ulubiony film wojenny i dlaczego? Chyba Bruk u bram, bo pokazuje dobrze te wszystkie warunki sowieckie. Nie podoba mi się końcówka. Wolałem, żeby Köstrik, grany przez Eda Harrisa, rąbnął tego sowieckiego snajpera. Wyszło odwrotnie. Poza tym spoko serial. No. Wiem, nasz film. Wiem, że tam problemy miał ten... zaraz. W ogóle ten sowiecki snajper to nazywał się Zajcew. O. Ale fajne tam są sceny. Na przykład są takie sceny, których w amerykańskich filmach nie ma. No, tam opowiada jeden facet, że mu zęby wybiło NKWD. Jest cały wątek tego politruka, który tam uwodzi tą Rachel Well. Nie, jak się nazywa ta aktorka? No nieważne, ale doskonały film. Polecam wam Bruk u bram. No, i Front Wschodni, którym się interesuje. No i Ed Harris, który jest właśnie, dlaczego kibicowałem Harrisowi, bo to jest jeden z moich ulubionych aktorów. Numer jeden mój ulubiony aktor to Clint Eastwood. Uwielbiam Roberta Duvala. No i oczywiście Eda Harrisa. Nie? To są takie, bardzo lubię tych aktorów z różnych przyczyn. Dobra. Żona, dziękuję za spoiler, sorry. Kiedyś uwielbiałem Def Leppard i Acept, szczególnie Metal Heart. No tak, Acept to jest jeden z moich top 5, no może top 10. Def Leppard lubię sobie posłuchać tak dla, wiecie, w samochodzie, ale no wiadomo, fajna muza, ale troszkę za lekka. O, proszę bardzo, tego jeszcze nie mówiliśmy. Czy nagłe ujawnianie tajnych akt dotyczących UFO nie ma na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od wojny z Iranem oraz sprawy Frankensteina? Może tak, ale te UFO to śmieszne filmiki wypuścił Trump. Jakaś gwiazdka lata, jakiś dziwny punkt świetlny manewruje między tymi wiatrakami. No, ciekawa sprawa. Ja oczywiście w UFO nie wierzę, ale kto tam wie? Co jest jeszcze w top ten, pytacie? No proszę, schodzimy na muzykę. Pyta też ktoś o Pink Floyd. Bardzo lubię Pink Floyd, tak, ale nie jestem wielkim fanem, no bo słucham jednak troszkę mocniejszego brzmienia, ale jest takie wykonanie przez Gilmora tej piosenki Numb. Jak ona się nazywa? No coś takiego. I na tym stadionie w Pompejach. To jest po prostu obłędna. Wbija fotel. Zobaczcie to na YouTubie. Co jest w moim top ten? No to Iron Maiden numer jeden oczywiście. Numer dwa to Savatage. Numer trzy to Dio. Potem Judas Priest, Manowar, Army Saint, Acept. No chyba Megadeth by się załapał. Crimes and Glory bardzo lubię. Szczególnie oczywiście, znaczy tylko właściwie pierwsze dwie płyty. No to musimy się znać. Wasp oczywiście, nie chcę tu nikogo pominąć, no to chyba te ACDC, o i ACDC, tak myślę, żeby się ACDC do pierwszej dychy załapało. No coraz więcej słucham też, słuchajcie, amerykańskiego metalu z lat 80. Dokken, mega jest Dokken i Rat i trochę glamu, ale glam to mniej, na przykład Motley Crue nie lubię, jakoś nie przemawia to do mnie. Ale Dokken i trochę mniej Rad to na pewno. Z wielkiej czwórki metalu to przede wszystkim Megadeth i jeszcze raz Megadeth, trochę Slayera, pierwsze dwie płyty Metaliki i oczywiście Anthrax na ostatnim miejscu. Jakoś taki trochę punkowy za bardzo dla mnie jest ten Anthrax. Dobra. Najlepszy film, Skazani na Shawshank. Chyba widziałem to. Glory, słuchał pan zespołu Hammerfall? Tak, owszem, ale ja nie lubię tego nowego takiego grania, szczególnie tego skandynawskiego. Z niemieckiego metalu to już bardziej więcej jestem kompetentny. Running Wild, oczywiście Halloween. Kiedyś słuchałem też Blind Guardian właśnie, Rage. No, takie Scorpions trochę czasami, też bardziej do samochodu. A Hammerfall, pamiętam, że odpaliłem jedną płytę, tylko że początek był taki sam jak Stranger in a Strange Land. I jakieś straszne ksero z Iron Maiden. Czy Sabatonu słuchałeś? Nie, to akurat to w ogóle mi się nie podoba. Jak pan ocenia filmy Pluton i Czas Apokalipsy? Pyta o US New York City 31. Czekam na kontakt od pana. Pluton, no taki antywojenny film, ale no, straszna jadka w tym Wietnamie była. Straszna, więc w tym przypadku tam trudno się czepiać Oliwiera Stone'a za to. Ale bardziej mi się oczywiście podobał Czas Apokalipsy i mój właśnie ukochany, który tam grał, czekajcie, Harris czy Duval? Poprawcie mnie. Ten mówił, że zapach napalmu o świcie. Sheen w porządku grała. Nie wiem, czy wiecie, że to się spina wszystko, bo Iron Maiden nagrało piosenkę na podstawie tego filmu i nazywa się Edge of Darkness na świetnej płycie X Factor, a sam film jest na podstawie oczywiście Josepha Conrada, Jądra Ciemności. Kiedy na Pomorzu? Niedługo. Czekajcie na info. Zostałem zaproszony w czerwcu do Trójmiasta, więc będę. Czy oglądał pan Na Zachodzie bez zmian? Tej nowej ekranizacji nie widziałem. Dobra, słuchajcie, właśnie spojrzałem na nasz czas. Jest 25 po, także kończymy, drodzy państwo, bo się strasznie zagadałem, a jest niedziela. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszego live'a i kończymy, bo się dzisiaj widzimy drugi raz. Przypominam, że wielkie dla mnie i mam nadzieję, że dla państwa również wydarzenie na kanale dzisiaj o 18:00. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Gościem będzie nie kto inny jak profesor Norman Davis. Uwaga, uwaga, uwaga. Tak, ten Norman Davis od Bożego Igrzyska Europy i Białego Orła i Czerwonej Gwiazdy. Będzie rozmowa bardzo osobista, bardzo ciekawa, bardzo wiele niepoprawnie politycznie wątków związanych chociażby ze stosunkami polsko-żydowskimi i w ogóle Holokaustem. Także zapraszam was dzisiaj o 18:00. Jeżeli możecie, to zróbcie mi frajdę. i profesorowi Davisowi. Oglądajcie jak największej frekwencji, dajcie znać znajomym, przyjaciołom, sąsiadom. Jedziemy z koksem o 18. Norman Davis, pierwszy raz w historii realnej, to się w ogóle rzadko zdarza, że profesor Davis występuje na YouTubie, więc ciekawie, zderzenie trochę, czy też spotkanie dwóch światów. Także do zobaczenia dzisiaj o 18. Dziękuję wszystkim wspierającym, dziękuję pani Wiolce, która dzisiaj dbała o to, żeby było kulturalnie na naszym czacie podczas live'u. Przypominam, że napisałem nową książkę, Polacy, proszę bardzo, ona się właśnie drukuje, stąd mam tylko wydrukowaną taką okładkę. Kolejna odsłona mojej walki, czyli historii realnej z polityką historyczną. Książkę możecie już kupować z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dziękuję bardzo za dzisiaj, do zobaczenia. Dzisiaj znowu o godzinie 18. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję wszystkim wspierającym, to jest jeszcze ważna rzecz, na Patronite, na YouTubie, dołączcie do grona patronów i dzięki za wszystkie donaty dzisiaj, wszystkie cegiełki na czacie. Cześć!